Przed mikrofonem Sławek Kulesza, to jest Wieczorynka Naukomanów, piąty odcinek w siódmym sezonie działalności. Dzisiaj rozmawiamy o szczególnej względności Einsteina. Albert Einstein musiał się zmierzyć z niezaprzeczalnym faktem odkrytym przez Michelsona i Morleya, że prędkość światła nie zależy od tego, jak się źródło tego światła porusza, ani nie zależy od tego, jak obserwator względem tej wiązki światła się porusza. W związku z tym Albert Einstein, formułując teorię względności, wyszedł od dwóch postulatów. Dwa postulaty szczególnej teorii względności, postulaty założycielskie, można powiedzieć, czyli coś, co się przyjmuje bez dowodzenia tego. No właściwie dowiedziono jednego z tych postulatów. Pierwszy postulat mówi, że wszystkie prawa fizyki wyglądają czy przebiegają tak samo we wszystkich układach inercjalnych. W związku z tym pierwszy postulat mówi, że nie ma żadnego szczególnego układu odniesienia, na przykład takiego, który mógłby być na przykład związany z eterem nieruchomym, absolutnie nieruchomym we wszechświecie. Nie, wszystkie układy inercjalne są jednakowo uprawnione do obserwacji zjawisk fizycznych. Jeżeli z kolei dokonujemy obserwacji w układzie nieinercjalnym, wtedy musimy dokonać pewnych korekt, ale to fizyka sobie też z tym poradziła. Natomiast oryginalna, szczególna teoria względności dotyczyła układów inercjalnych. Układy inercjalne w dużym skrócie to są układy, które poruszają się z prędkością, ruchem jednostajnym, czyli nie ma w nich, nie obserwujemy w nich efektów związanych z przyspieszeniem ciał, czyli nie ma bezwładności, nie ma sił bezwładności przede wszystkim, nie ma ruchu po krzywiźnie itd., itd. Drugi postulat był nowy, bo wynikał właśnie z... I ten pierwszy postulat w gruncie rzeczy funkcjonował już wcześniej w świadomości fizyków, więc jakoś tak nie był szczególnie, powiedzmy, wyrywający z kapci, tak kolokwialnie mówiąc. Natomiast drugi był naprawdę rewolucyjny. Mówił on mianowicie, że prędkość światła w próżni jest dla wszystkich obserwatorów inercjalnych, obserwujących tą prędkość światła z układu inercjalnego, jest taka sama. I to było naprawdę niesamowite, bo to, wracając do tego, co mówiłem w poprzednim wejściu, niezależnie od tego, jak się będziemy poruszać, prędkość światła zawsze będzie C, czyli jeżeli będę na moim skuterku poruszał się do przodu i do przodu wyślę wiązkę światła, to dla kogoś, kto to obserwuje z Ziemi, ta wiązka światła dalej będzie się poruszać z prędkością światła, nie dwa razy szybciej. Jeżeli tą samą wiązkę światła puszczę do tyłu, to obserwator na Ziemi, nieruchomy względem Ziemi, zaobserwuje prędkość, wiązkę, która będzie się poruszać z prędkością światła, nie z prędkością zero. To jest niesamowite. Trzeba było teraz znaleźć narzędzia matematyczne, które ten opis nam jakby uzgodnią. No i takie narzędzia matematyczne już były. Einstein nie wymyślił niczego nowego. Mianowicie zaadoptował równania Lorentza. Lorentz, na imienia nie pomnę w tym momencie, był matematykiem, który zaproponował pewną konstrukcję przestrzeni. No i równania Lorentza okazały się być tymi właściwymi równaniami transformacyjnymi, które pozwoliły wyprowadzić równania szczególnej teorii względności. Równania Lorentza pozwalają przeliczyć współrzędne czasu i położenia między dwoma obserwatorami, z których jeden się porusza względem drugiego z określoną prędkością. W transformacji Galileusza, którą już tu przywołałem, mimo że nie nazwałem jej jawnie, no to ta transformacja Galileusza stanowi bazę mechaniki klasycznej, czyli jeżeli ja się poruszam do przodu z prędkością 10 metrów na sekundę jednocześnie i poruszam się po platformie, która także jedzie z prędkością 10 metrów na sekundę względem Ziemi, to dla obserwatora na Ziemi ja poruszam się z prędkością 20 metrów na sekundę. Prędkości się po prostu dodają bądź odejmują. Proste rachunki. Czas biegnie tak samo dla nas obu. To jest najważniejsza obserwacja. Natomiast w transformacji Lorentza, którą należy stosować w szczególnej teorii względności, już tak łatwo nie ma, bo transformują się nie tylko położenia ciała, położenia w przestrzeni, ale także położenia czasowe, czyli czas zaczyna biec inaczej w zależności od tego, jak obserwatorzy poruszają się względem siebie. Transformacja Lorenza wprowadza tak zwany czynnik gamma. Czynnik gamma jest zbliżony, jest równy 1, kiedy poruszamy się z prędkościami znacznie mniejszymi niż prędkość światła. Jest praktycznie równy 1, nieco większy niż 1, ale praktycznie równy 1. Natomiast gwałtownie rośnie do nieskończoności, kiedy prędkość względna dwóch obserwatorów zbliża się do prędkości światła od strony mniejszych oczywiście prędkości, bo zgodnie z drugim postulatem nie można się poruszać szybciej niż światło. To jest taki pośredni, jeden z pośrednich wniosków ze szczególnej teorii względności. Aczkolwiek fizycy znaleźli konstrukcje teoretyczne, które pozwalają poruszać się szybciej niż światło, ale wymaga to podróży w czasie wstecz. Są takie konstrukcje teoretyczne, ale może o tym następnym razem, gdyż wydaje mi się, że o szczególnej teorii względności dopiero ledwie musnęliśmy tą szczególną teorię względności. Żadnych efektów jeszcze nie udało się opisać, natomiast już nasz czas dobiega końca. W związku z tym druga część opowieści o szczególnej teorii względności. Tej drugiej części oczekujcie za 2 tygodnie. Spotykamy się w kolejną sobotę tuż po godzinie 19. Jakie to efekty związane z szczególną teorią względności? Jakie efekty przewidziała? Jakie efekty opisuje? To są efekty, które naprawdę wykręcają nasze intuicje dotyczące rzeczywistości, rozumienia rzeczywistości, patrzenia na rzeczywistość, patrzenia na przebieg zdarzeń. Ale o tym za 2 tygodnie. Spotykamy się tuż po 19:00, tylko w radiu WMFM 95,9 MHz. A póki co, jeżeli Wam się podobało, to nie odchodźcie od radia, jest sobota, posiedźcie jeszcze z nami, posłuchajcie audycję do końca. Mamy ciekawe propozycje. Zostańcie z nami. Kłaniam się nisko. Sławek Kulesza.